Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym naszym spotkaniu. Wierzę, że odczuwamy tutaj na tym miejscu Pana Boga, Jego obecność, Jego działanie. I z drugiej strony natomiast wiem, że jesteśmy w czasie wakacji, więc wszystko powinno być lekko, łatwo i przyjemnie. Ja niestety nie mogę dzisiaj obiecać, że to, o czym będę mówił, za chwilę będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Ale o kilku przyjemnych ogłoszeniach powiem teraz. Więc sprawa numer jeden to jest to, że w najbliższy piątek, piątek będzie 11 sierpnia, o 19 będzie taki wieczór, na którym możemy przyjść i na którym możemy razem wspólnie uwielbiać Pana Boga. Stało się taką trochę tradycją, że właśnie w tym czasie wolnym robimy już drugi taki wieczór. Na pierwszym wieczorze byliśmy w sali B i okazało się, że właściwie już miejsca zabrakło. Przy czym bardzo dużo osób było spoza naszej wspólnoty. Facebook robi swoje. Ta wiadomość się rozniosła szybciutko i przyszło tutaj sporo osób z rozmaitych wspólnot z Wrocławia, a może nawet bezwspólnotowych. Także zapraszamy na ten raz. To już gospodarze tego wieczoru zdecydują się, w której sali to się będzie odbywać. Na pewno będzie sporo hałasu, więc nie będziecie mieli problemu z odnalezieniem, gdzie są. Przy czym też zapraszają do tego, żeby jeśli macie jakieś swoje instrumenty, na których Pana Boga lubicie uwielbiać, no może nie harfę, no bo z harfą to będzie ciężko tutaj się znaleźć, ale jak ktoś chce zaryzykować, to zapraszamy. Zapraszamy do tego wieczoru, więc w piątek 11 o godzinie 19. Natomiast trochę w czasie oddalone, bo o całym miesiącu, wydarzenie to jest 9 września, będzie to sobota, będzie kolejne śniadanie dla kobiet, o godzinie 10 zaczyna się, o której się kończy, o tej się kończy, to już panie decydują i można dzisiaj już zapisywać się do Asi Góral, ja bym prosił, żeby wstała Asia. To ta pani i do niej można się dzisiaj zapisywać. Można też nawet zgłosić wstępną taką decyzję, że przyniesiemy jakąś sałatkę czy ciasto na to śniadanie. Zapraszam. To śniadanie to traktujemy jako wydarzenie, które służy przede wszystkim temu, że tutaj do nas, do Antiochii, możemy zaprosić też kogoś, kto niekoniecznie jest z Antiochią związany, więc kogoś z naszej rodziny, kogoś z naszych przyjaciół, znajomych, jacyś może nawet dobrze znający nas ludzie, ale którzy do kościoła, gdy mówimy im o nabożeństwie, to tak jakoś może nie pasuje im, ale na śniadanie dla kobiet ta pani, ta nasza znajoma przyjaciółka chętnie tutaj przyjdzie. Więc powtarzam, 9 września i zapisy dzisiaj u Asi Góral. Witam też wszystkich tych, którzy znaleźli się tutaj na naszym spotkaniu, a są spoza Antiochii. Widzę, że mamy gości z Krakowa. Witamy serdecznie. Być może jeszcze z innych miejsc. Tak, tutaj właśnie, ale nie wiem skąd. Z samej Francji. Witamy serdecznie. Witamy wszystkich naszych znajomych gości. Bardzo cieszymy się, że możecie być z nami. Chciałbym, abyśmy dzisiaj, tak jak mówiłem, powinno być, jak to przy wakacjach, lekko, miło i przyjemnie. Powinno być tak, że nie zajmujemy się rzeczami, które wiążą się z jakimiś problemami. I zanim będziemy czytać Słowo Boże, zechciejmy się pomodlić, żeby to Słowo, które dzisiaj będziemy starali się spożyć, zjeść, nakarmić się nim, było Słowem, które rzeczywiście trafi od serca Bożego do naszych serc. Ojcze nasz niebieski, tak przychodzimy do Ciebie dzisiaj i wyznajemy, że bardzo potrzebujemy Twojego działania. że sami siebie jesteśmy bardzo często w beznadziejnym, słabym położeniu, Panie. Że jesteśmy ludźmi, którzy tak niewiele mogą, tak niewiele potrafią i że tylko Ty jesteś naszym ratunkiem, że tylko dzięki Tobie możemy zostać podniesieni. Panie, dlatego teraz przychodzimy do Ciebie i wyznajemy to przed Tobą, że potrzebujemy Twojego Słowa na to, żeby żyć. Panie, i to Słowo musi być ożywione, musi być żywe, musi być prosto z Twojego serca, musi zawierać coś z Twojej natury. Dlatego, Panie, jako ludzie nie jesteśmy sami w stanie tego zapewnić. I dlatego potrzebujemy działania Twojego Świętego Ducha. Potrzebujemy, aby Twój Święty Duch przeniknął wszystkich nas, tego, który mówi, tego, którzy słuchają, aby dotknął nas, aby nas otworzył na to Słowo, aby nam pokazał Twoją wielkość. Panie, prosimy Ciebie o Twoje działanie. W imieniu Jezusa. Amen. Chciałbym, żebyśmy przeczytali na początek słowo, które znajduje się w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. I tam jest też od razu takie dobra zachęta dla nas wszystkich, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy, ale zachęta też na przyszłość. Bo w tym słowie to słowo zawiera też zachętę do tego, abyśmy uczestniczyli w naszych wspólnych zgromadzeniach. Czytamy od wiersza 19 do wiersza 25. Przy czym ja może od razu powiem, że będę czytał z takiego nowego tłumaczenia, które niedawno się pokazało, ja zacząłem go też czytać. To jest tłumaczenie, które zostało wydane pod auspicjami pod Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, więc tłumaczenie z takim trochę ewangelikalnym zacięciem. I tak, czytamy od 19 wiersza. Bracia i siostry, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego. Nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem i tutaj chciałbym podkreślić tę następną frazę, z całkowitą pewnością wiary. To trochę inaczej brzmi niż w tłumaczeniu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Z całkowitą pewnością wiary. Z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, aby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Drugie miejsce, jakie chciałbym, abyśmy czytali, to jest historia, którą prawdopodobnie większość z nas bardzo dobrze zna. To jest z Ewangelii Łukasza, z 18 rozdziału, wiersze od 35. I znowu jest tu kilka drobnych różnic, które wynikają z tego nowego tłumaczenia. Gdy Jezus zbliżał się do Jerycha, przy drodze siedział i żebrał pewien niewidomy. Na odgłos przechodzącego tłumu zaczął rozpytywać, co się dzieje. Powiedzieli mu więc, że to Jezus z Nazaretu przechodzi. Wówczas niewidomy zawołał, Jezusie, synu Dawida, zlituj się nade mną. Ci, którzy szli naprzedzie, słysząc to wołanie, nakłaniali go, aby zamilkł. On jednak krzyczał jeszcze głośniej, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Jezus zatrzymany tym wołaniem Polecił sprowadzić go do siebie. A gdy się zbliżył, zapytał go, co chcesz, abym ci uczynił? Panie, pragnę przejrzeć na oczy, powiedział. Przejrzyj, polecił Jezus, twoja wiara cię ocaliła. I niewidomy natychmiast odzyskał wzrok, bo po czym ruszył za Jezusem i chwalił Boga. A cały lud na widok tego, co się stało, oddał Bogu cześć. W pewien sposób jednak o wakacjach. Dlatego, że czytamy tutaj w tym tekście, że Pan Jezus spotkał tego niewidomego człowieka, który jest głównym bohaterem tego fragmentu. Na drodze, gdy wchodził już prawie do miasta, które nazywało się Jerycho. I w historii Biblii jest to znaczące miasto, ale też jest miastem, o którym trudno nie myśleć, mając takie trochę wakacyjne nastawienie. Bo nie wiem, czy na ile orientujecie się w tej geografii Izraela, geografii okolic Jerozolimy, to prawdopodobnie Jezus gdzieś tam z okolic Jerozolimy, może z Betanii, gdzieś szedł właśnie w tym kierunku Jerycha. I jest różnica, jest zasadnicza różnica między tymi terenami, z których Jezus przychodził, a tym miejscem, do którego należało też Jerycho. Jak patrzymy na mapę i patrzymy i też gdybyśmy mogli tam pojechać, gdyby ktoś jechał do Izraela i potrzebował kogoś, kto coś niecoś wie o geografii, to ja mogę pojechać. Nawet nie będę drogo kosztował. Po prostu za bilet, za to, że zabierzecie mnie, to ja pojadę. Jakoś wolny czas wygospodaruję. Jerozolima, Betania też są położone na górach judzkich. I to jest już dość wysoko. I z tego powodu też podstawowym problemem w tamtych okolicach, na ziemi Izraela jest między innymi woda. I z tego powodu, że w samej Jerozolimie i w tych okolicach górzystych Judei są góry, to co one powodują? Co powodują góry? Woda, która spada na góry, co? Bardzo szybko ucieka stamtąd, prawda? Gdy nie są to takie góry jak u nas w Polsce, są one trochę inaczej zbudowane, w związku z tym jest mało wilgoci w ziemi. I to powoduje, że też my czytamy o tych pastwiskach, na które tam gdzieś tam w Judei wychodzono z owcami, ale one nie były aż tak super zielone zawsze. To była też pewna sztuka, żeby znaleźć te dobre miejsca, w których można było wypasać te owce. Dlatego, że to był dość suchy klimat. Ale gdy się szło tak w dół, a Jerycho było w dole położone i dość niedaleko już od tego głównego rezerwuaru wody, jaka jest na terenie Izraela, a tym głównym rezerwuarem wody jest rzeka Jordan. To jest bardzo ciekawie geograficznie zbudowane miejsce, dlatego że cała woda z dość dużego obszaru, cała woda spływa w jednym kierunku, w kierunku Jordanu i płynie Jordanem do Morza Martwego. I nie dość, że te góry są troszkę takie dość wysokie, to jeszcze samo Morze Martwe jest kilkaset metrów poniżej poziomu Morza Śródziemnego. Więc możecie sobie wyobrazić, że to jest taka dolina dolin, do której spływają wszystkie wody z całego obszaru. I ze wschodu, i z zachodu, i z północy. Ciekawą rzeczą jest, że z Morza Martwego nic nie wypływa, no bo trudno by było mu wypłynąć, bo musiałoby płynąć pod górę. Nie jest to... Do dzisiaj na razie jeszcze w naturze takie rzeczy się nie dzieją, żeby woda płynęła w odwrotną stronę. Więc Jerycho było miejscem, gdzie zaczynała się zieleń. I nic dziwnego, że czasami mówiono na to miejsce, że to było miejsce palm. Więc już wysokie, olbrzymie, ta tropikalna roślinność zaczynała się. No więc obrazek prawie taki, jak te biura turystyczne zamieszczają na swoich okładkach tych katalogów, żeby zwabić nas na różne wycieczki. I właśnie w takim miejscu siedział ten żebrak. I z tego, co wiemy, to niewidomy żebrak. I z tego, co wiemy, to również z innych Ewangelii dowiadujemy się, że on miał imię Bartymeusz. I to było dobre imię. To było imię o takim mówiące o dobrym nastawieniu, o sobie, o synie dobrego nastawienia, dobrego wnętrza. Więc można by było powiedzieć, że wszystko działało na jego korzyść. W pięknej okolicy. Urodził się gdzieś tam, gdzie ta tropikalna roślinność, gdzie dużo wody było, gdzie były żyzne gleby. Miał dobre imię, bo może ktoś, jeśli dobrze wiemy, jak w tamtych czasach nadawano imię, to imię też w pewien sposób miało świadczyć o jego życiu, o tym, jakim życiem miał żyć. I miał dobre imię i wyglądało na to, że powinien mieć dobre życie. Ale w tym wszystkim była jedna rzecz, która wszystko psuła. Słuchajcie, temu niewidomemu człowiekowi mogliście mówić, że za jego domem, za ścianą, gdzie on mieszka, są piękne widoki. I że zieleń jest taka bujna i że akurat jest środek tego niesamowicie pięknego okresu, gdy wszystko kwitnie, gdy wszystko jest takie bujne, gdy wszystko żyje, tętni. On tego nie widział, bo był niewidomy. On był pozbawiony tego. Wydaje się, że i być może gdzieś tam w jego oku było jedno malutkie miejsce, które było powodem tego defektu. Gdzieś któryś nerw, milimetrowa, może mniej, dużo mniej niż milimetrowy, nie działał tak, jak powinien w jego oczach. Może gdzieś w jego mózgu ten ośrodek, który zajmuje się tą zdolnością widzenia, był uszkodzony. Też bardzo niewielka rzecz, bardzo niewielka sprawa. I całe to jego duże życie, fajne, duże życie, te jego fajne okoliczności, to, że kiedyś dano mu takie dobre imię, wszystko to nie miało żadnego znaczenia. Dlatego, że miał problem. Że może malutki, na tak w porównaniu z całym kosmosem, to tak nieznaczący, a jednak problem, który dewastował jego życie, który powodował, że w tym wszystkim nic nie było normalne. Jego przyjaźnie nie były normalne, jego relacje z innymi ludźmi nie były normalne. Jego relacje ze światem zewnętrznym nie były normalne. Nie mógł postanowić, że gdzieś sobie pójdzie, zawsze potrzebował pomocy i został sprowadzony do postaci takiego odrzuconego pariasa, siedzącego przy drodze żebraka. Nie ze własnego wyboru, nie dlatego, że tak chciał, ale dlatego, że był jakiś mały problem gdzieś tam w jego narządach wzroku. Z tego powodu. I pewnego razu, na tej drodze, gdzie on siedzi, on słyszy jakiś hałas. I gdy usłyszał ten hałas, gdy usłyszał to, że coś się dzieje, jakieś poruszenie. Tacy ludzie mają szczególnie, gdy ktoś ma problem ze wzrokiem, ma wyczulony słuch. Dużo słyszy. Czasami dużo więcej niż taki przeciętny człowiek. Jakoś tak jest, że musimy koncentrować się na tym, co jest nam dostępne. I z tego powodu prawdopodobnie to poruszenie natychmiast on wyczuł. I wyczuł w tym całym hałasie coś nienormalnego. I dlatego od tego zależało właściwie jego bezpieczeństwo, gdy on siedział tam przy tej drodze. On musiał wiedzieć, co się dzieje. I zaczyna pytać, co się dzieje, dopytywać się ludzi. Sam nie mógł tego stwierdzić. I ktoś tam, jakiś dobry człowiek, powiedział mu, słuchaj, tu idzie ten nauczyciel, Jezus z Nazaretu. I gdy on to usłyszał, gdzieś musiał coś wiedzieć o Jezusie. Może to było niewiele, może ktoś jedno zdanie tylko powiedział. Powiedział, że on, że ten jest taki nauczyciel, który uzdrawia i też niewidomych nawet uzdrawia. I to wystarczyło. I gdy on, tak jak mówię, mając tą swoją bardzo ograniczoną znajomość Chrystusa Pana, niewiele o nim wiedząc, powiedział sobie, to jest moja szansa, to jest moja możliwość. Muszę z moim problemem do niego przyjść. Potrzebuję, aby on mój problem zauważył. I co zrobił? Zaczął, nie mógł iść za bardzo, nie za bardzo wiedząc, w którym kierunku, po prostu zaczął głośno wołać. Ale on prawdopodobnie wrzeszczał. Tak wrzeszczał, że niektórzy ludzie mówili mu, słuchaj, przeszkadzasz. Słuchaj, ucisz się. Mówili mu, zamilknij, tak? Tak mówili? Wyglądało na to, że niektórzy mieli pewne wymagania co do standardów wydarzeń z Chrystusem Panem. W ich rozumieniu, tam gdzie był Chrystus, tam gdzie był Jezus, nauczyciel, Boży nauczyciel, jakiś Boży prorok, to powinno wszystko wyglądać tak i tak. I między innymi nie powinno być wrzeszczących ludzi. Więc bardzo ten Bartymeusz nie pasował. Oni próbowali, żeby w tym zgromadzeniu tych wrzeszczących nie było. No to widać, tam nie było Jurka Owsiaka. Jurek Owsiak nie przewodził temu pochodowi, bo no, przeszkadzał ten Bartymeusz. Ale co czytamy o Bartymeuszu? Bartymeusz mówi, a ja będę głośniej krzyczał. Mamy czasami takie myślenie, że nasze problemy przeszkadzają Panu Bogu. Że problem czasami, bardzo różny problem możemy mieć. Możemy mieć problem fizyczny jakiś, który jest naszą dolegliwością, niszczy nasze życie. Byłoby piękne jak na okładce tego czasopisma turystycznego, ale mamy problem i on niszczy nam to wszystko. Może to być też problem z czymś, co zauważamy na przykład w naszej osobowości, niekoniecznie fizycznie. Może jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią poradzić sobie na przykład ze swoimi emocjami. Może jesteśmy ludźmi, którzy nie potrafią sobie, dostajemy pracę, wybaczcie, to będzie banalny przykład. Będziecie się naśmiewać później ze mnie, ale zaryzykuję. Dostajemy pracę i mamy taki problem, że się nigdy nie możemy wyrobić na czas. I przyjmują nas do pracy i mówią, że praca tutaj w firmie u nas zaczyna się o 8:00. Oczekujemy, że o 8:00 będziesz, albo troszkę przed 8:00. I co się okazuje? Nigdy nie możemy być na czas. No, to w końcu, w końcu nas zwalniają. Bo zawalamy ważne sprawy, dobra, dostajemy drugą pracę. I całe szczęście tam zaczynają o 9:00. A co się okazuje o 9:00? Nigdy nie możemy być na 9:00. Nigdy nie zdążymy na 9:00. Zawsze ten tramwaj czy ten korek jest samochodowy jest w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiedniej sytuacji. I zawsze parę minut spóźnieni. Słuchajcie, tu w kościele myśmy to wypróbowali. Mieliśmy nabożeństwa o 10:00, się spóźnialiśmy. Mieliśmy nabożeństwa o 11:00, się spóźnialiśmy. Mamy nabożeństwo o 11:00, się spóźnialiśmy. No, nie liczcie na to, że będą przesunięte na 12:00. Tutaj pada postulat, żeby z powrotem przesunąć na 10:00. Kto jest za 10:00? O ludzie! Ale będziecie pomagać grupie muzycznej, która ma 2 godziny wcześniej, ktoś z nich musi tu przyjść. Więc musiałby przychodzić w niedzielę o 8:00. Słuchajcie. I czasami mamy wrażenie, że ten problem z naszą osobowością, my tak staramy się z tym problemem zrobić coś, żeby go za bardzo Panu Bogu nie pokazywać. Ja już abstrahuję od tej kwestii, czy to jest spóźnianie. To może być inny problem z czymś, co mamy w sobie, w czymś, co jest nas. Tak jak ten Bartymeusz. Gdzieś tam problem w jego narządzie wzroku. I mamy takie wrażenie, że trzeba Panu Bogu jakoś tak do Pana Boga podchodzić, tak z Panem Bogiem organizować sobie, żeby on tego problemu, jaki my mamy, to nie zauważył. Nie zwrócił na niego za bardzo uwagę. Ale I bardzo często jest tak, że różne religijne schematy nam bardzo w tym pomagają. To ja tutaj tak trochę może nadużywam tego obrazu z tymi ludźmi tam, tymi ludźmi towarzyszącymi Bartymeuszowi, którzy mówili mu cicho, cicho, że to jest takie religijne towarzystwo, no ale w jakiejś części było, bo nie interesowali się Jezusem, gdyby nie byli zainteresowani Bogiem. I jest też prawdą to, że bardzo często pewne religijne przekonania powodują w nas to, że nie chcemy, aby Pan Bóg dowiedział się o pewnych naszych problemach. Nie chcemy dać znać Panu Bogu o naszym problemie. A zobaczcie, Bartymeusz, nastawienie Bartymeusza, jakie było w stosunku do Jezusa. Pierwsza rzecz, o jakiej chciał, żeby Bartymeusz się, żeby Jezus się dowiedział, to było jego problem. I to jest właściwe nastawienie. Masz problem, przyjdź z nim tak szybko, jak możesz do Boga. Zwracaj się do Boga ze swoim problemem od razu. Im szybciej go Bogu oddasz, tym lepiej. Czasami myślimy, że na przykład gdy mamy problem z tym, żeby ludziom przebaczać, to jakoś tam się po drodze to nam wyrówna. Nie, im szybciej to zrobimy, to im szybciej pozwolimy Panu Bogu tym się zająć, tym szybciej będziemy przez to błogosławieni. A im później, tym istnieje dużo większe niebezpieczeństwo, że w końcu to się nie zmieni. I Bartymeusz nie mógł, na pewno nie mógł jeszcze czytać tego fragmentu urywka Nowego Testamentu, który my czytaliśmy, ale zrobił dokładnie to, co jest tam napisane. Bo w tym 10 rozdziale listu do Hebrajczyków, co jest napisane, że mamy przyjść jak? Do miejsca najświętszego nowo utworzoną żywą drogą. Przez Jezusa, tak? Do kogo Bartymeusz przyszedł? Do Jezusa, który namutorował poprzez zasłonę, czyli przez swoje ciało. Przyszedł, fizycznie spotkał się z Jezusem, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. I co dalej? Przychodźmy co? Ze szczerym sercem. Tu szczere serce oznacza nas takich nakierowanych na jeden cel, na jedną sprawę. Dokładnie tak jak Bartymeusz. Bartymeusz mówi, mam jedną sprawę. Gdy w końcu znalazł się przed obliczem Chrystusa Pana, to nie mówił, a nie owijał wełnę bawełnę. Od razu powiedział, chcę, żebyś sprawił, abym przejrzał. Z tym jednym celem przychodził do Jezusa. Pozwólcie, że jeszcze jedną myśl dotyczącą tego pozostałych rzeczy tutaj, o których mówi autor listu do Hebrajczyków. Mówi tak, przychodźmy ze szczerym sercem, więc nakierowani z jedną sprawą, z całkowitą pewnością wiary. Z całkowitą pewnością wiary. Może tutaj niektórzy mogliby zarzucić temu człowiekowi, który pracował nad tym stylem, że on się powtarza. Bo pewność, wiara w pewnym sensie mogą być to synonimy, ale o to chodzi dokładnie w tym tekście, że nasze zaufanie do Boga w żaden sposób nie chwieje się i mówimy tak, Jemu mogę zaufać w tej sprawie. Z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. To ma szczególne znaczenie w tym kontekście, w jakim było to pisane w liście do Żydów, do Hebrajczyków, ale ja powiem tak, to mówi nam też o rzeczach, które my możemy sami zrobić. Są rzeczy, które związane są z przyjściem do Boga, z naszym problemem, a które powinniśmy sami na siebie wziąć. Czasami bardzo dużo mamy oczekiwania, że Pan Bóg załatwi sprawę w sposób nadprzyrodzony i zaniedbujemy te rzeczy, które są nienadprzyrodzone. Jak mamy problem z kręgosłupem, to jedną z lepszych rzeczy, jaką możemy zrobić dla naszego kręgosłupa, zmniejszyć jego obciążenia. A nasza waga jest dużym obciążeniem dla naszego kręgosłupa. Więc czasami są proste rzeczy i Pan Bóg nas tutaj w tym liście do Hebrajczyków mówi, nie zwalniam was. Z czystym sercem, sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia przychodźmy, wyznawajmy grzechy przed Bogiem, oczyszczajmy się przez krew Jezusa, ciało obmyte czystą wodą, zróbmy te fizyczne rzeczy, które możemy i niewzruszenie trzymajmy się nadziei i trzymajmy się tego, że On naprawdę rozwiąże nasz problem. I zdumiewająca jest reakcja Jezusa na te wszystkie sytuacje, w których ludzie przychodzą do Niego z wiarą. Zauważcie, że Nowy Testament buduje naszą wiarę, buduje nasze przekonanie, że do Jezusa możemy przyjść z naszymi problemami. W jaki sposób? Że w Nowym Testamencie nie spotkamy ani jednej historii, w Ewangeliach nie spotkamy ani jednej historii, gdy ktoś z wiarą przyszedł do Jezusa i nie otrzymał tego, o co prosił. Ten niewidomy człowiek powiedział, chcę, abyś uczynił, żebym przejrzał. A Jezus mu odpowiada, wiara twoja uzdrowiła cię. Przez wiarę jesteś uzdrowiony. I on idzie i odzyskuje wzrok. Nowy Testament uczy nas tego, że możemy mieć pełne zaufanie do Jezusa. Że nasza pewność w wierze jest czymś, co nie jest nadaremne, co nie jest bezsensowne. I powiem tak, może dzisiaj masz bardzo wakacyjny czas i jest tylko w tym wakacyjnym czasie coś jednego małego, co to trochę psuje. Co gdzieś tam jest jak taki kornik gdzieś, no korniki to też modny temat, jakiś kornik, który się odzywa w tobie, w twoim życiu co chwila i nie daje ci spokoju. Najlepszą rzeczą, jaką zrobisz, to to, żeby z wiarą przyjść do Boga i oddać Jemu. On jest tym, któremu twój problem zupełnie nie przeszkadza, a też jest specjalistą od spraw problematycznych. Mówiliśmy o tym niedawno, chyba przed dwoma tygodniami, że on był tym, który do Jaira miał jedno słowo. Nie zrażaj się. Niech oni ci nie przeszkodzą. Wierz. I również dzisiaj jego przesłanie do nas jest takie, abyśmy całkowicie w tym problemie, który mamy, jemu zaufali. Przejdźmy do Pana Boga w naszych modlitwach. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy Tobie zaufali. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy też ze śmiałością, z odwagą wyznawali swoje problemy przed Tobą. Przychodzili do tego miejsca Najświętszego, Twojej obecności, Twojego przebywania w naszym życiu, tego nawiedzenia Duchem Świętym i tam oddawali swoje życie całkowicie Tobie. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie o to, abyś Ty działał w naszym życiu, abyś Ty dotknął tych wszystkich rzeczy, które może nas bolą, które psują coś, które niszczą nasze relacje, które niszczą nasz sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj dał nam odwagę do tego, abyśmy to wyznali i byli z tego uleczeni. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. Amen.